Słuchasz podcastu programu Dzień Dobry Kaszuby. Radio Kaszube.
W Gdańsku słychać nas na 92,3 oraz 106,1 FM. Słuchaj nas również online na radiokaszube.pl. Radio Kaszube.
Na radiowym zegarze 8:05. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca wszystkich do objęcia funkcji opiekuna usamodzielnienia. O tym, do kogo skierowana jest propozycja MOPR, opowie mój dzisiejszy gość, pani Sylwia Ressel, rzeczniczka MOPR. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry, witam.
Pani Sylwio, zanim przejdziemy do rozmowy, dziś z moimi słuchaczami rozmawiamy na temat czekolady. W związku z tym, że dziś Światowy Dzień Nutelli, ja nie o Nutelę, ale o czekoladę tę ulubioną pytam. Jaka jest ulubiona pani Sylwii Ressel z rzeczniczki MOPR?
Mleczna z orzechami.
I wszystko
jest. Odpowiedź od razu, tak, banalna, prawda? Banalna.
Banalna, ale jak ulubiona, to wiadomo, że od razu się odpowie. Pani Sylwio, jakie są główne cele i zadania opiekuna usamodzielnienia?
To jest taki dobry duszek. Ja zawsze mówię, że opiekunem, opiekunką usamodzielnienia może zostać człowiek, który lubi młodzież, ma dobry kontakt z młodzieżą, jest takim dobrym człowiekiem, który ma prospołeczne nastawienie, który ma chęć pomagania. No i który ma też w sobie odpowiedzialność, bo ma wspierać osobę, młodego człowieka, młodą dziewczynę, młodego chłopca, którzy wchodzą w dorosłe życie. A to wejście w dorosłe życie nie jest łatwe, bo pamiętajmy o tym, że to są młodzi ludzie, którzy mają już bagaż doświadczeń i to taki trudny bagaż doświadczeń. Są to osoby, które opuszczają rodzinę zastępczą bądź placówkę opiekuńczo-wychowawczą bądź rodzinny dom dziecka. No i bardzo potrzebują takiego mądrego człowieka na swojej drodze do samodzielności.
Pani Sylwio, a jakie kryteria w takim razie muszą spełnić te młode osoby, które chciałyby pełnić funkcję opiekuna usamodzielnienia?
No niekoniecznie młode osoby, bo młodzi są ci, którzy takiego opiekuna potrzebują. Natomiast
Ale młody człowiek też takim opiekunem może zostać?
Oczywiście może zostać. Grunt, żeby był osobą pełnoletnią, bo to jest ważne. I to, co jest również bardzo ważne, to akcept swojego podopiecznego, swojej podopiecznej, czyli wychowanka pieczy zastępczej. Tak? To jest absolutnie najważniejsze. Wychowanek musi akceptować tą osobę, która ma być jego opiekunem usamodzielnienia. To, co też jest istotne. Z reguły opiekunem usamodzielnienia jest osoba, która prowadzi rodzinny dom dziecka albo koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, albo też pracownik socjalny, albo wychowawca, psycholog ze szkoły. Może to być nauczyciel szkolny, ale bardzo często jest też tak, że jest to osoba kompletnie niezwiązana z tymi formami zabezpieczenia, czy z pieczą zastępczą, czy ze szkołą, czy ze środowiskiem szkolnym, ale jest to osoba po prostu wskazana przez takiego młodego człowieka, jego przyjaciel, jego na przykład sąsiadka zaprzyjaźniona, sąsiad, taki człowiek, któremu on ufa. To jest bardzo ważne. To jest człowiek, który musi być jakimś autorytetem, musi mieć zaufanie i cieszyć się zaufaniem swojego podopiecznego.
No właśnie, nic na siłę, czasami po prostu musi zaiskrzyć.
Ale zauważcie Państwo, że to nie są jakieś wielkie wymagania. My nie mamy tutaj jakiegoś kanonu, nie mamy jakiegoś tutaj systemu prawnego, który by narzucał konkretne wymagania od tej osoby. Odpowiedzialność, tak jak powiedziałam, no osoba pełnoletnia. No ważne też, żeby nie była to osoba karana. Tak? My też prosimy w momencie, kiedy już mamy takiego opiekuna, został on wskazany, został on zaakceptowany, zawsze prosimy o złożenie takiego oświadczenia o tym, że osoba nie była karana. To też jest bardzo ważne. Kolejna sprawa. Proszę pamiętać, że jest to funkcja niejako wolontariacka, funkcja społeczna. Także osoba, która podejmuje się funkcji opiekuna usamodzielnienia, nie może liczyć na wynagrodzenie. Tak?
No właśnie, nie może o to liczyć chciałam na jakieś, zapytać.
Właśnie, nie może liczyć na jakieś benefity w sensie takim materialnym, tak? satysfakcją jest tutaj to, że się takiemu młodemu człowiekowi pomaga, że jest się dla niego jak w jakimś stopniu wyrocznią, bo doradza mu się w takich naprawdę niełatwych problemach życiowych.
No to jest bezcenne, tego nawet też chyba nie można byłoby wycenić.
To jest bezcenne, tego nie można wycenić.
Dokładnie.
Nie, tego nie można wycenić, ma pani rację. Na to nie ma skali, na to nie ma pieniędzy. Dlatego mówię, bardzo trudna funkcja, która nie ma obwarowań ustawowych, jest taką funkcją, powiedziałabym, miękką, bo może to być osoba w różnym wieku, no grunt, żeby była pełnoletnia. Bardzo fajnie, jeśli jest to osoba, która ma bagaż i jakichś takich własnych doświadczeń, tak? No mądrość życiowa sprawdza się zawsze. I tutaj jeśli trafimy na człowieka z taką mądrością życiową, to jest skarb, absolutny skarb, jeżeli chodzi o opiekuna usamodzielnienia.
Pani Sylwio, to ja chciałam zapytać, dobrze, może ktoś teraz ze słuchaczy Radia Kaszebę stwierdza, okej, chcę zostać takim opiekunem usamodzielnienia. Jakie są oczekiwania w kontekście odpowiedzialności i zaangażowania społecznego wobec takiej osoby?
My też mamy troszkę tutaj poukładany już ten system wprowadzania takiego opiekuna, tak? Mamy to już poukładane. Jeżeli jest to osoba tworząca rodzinę zastępczą, czy nauczyciel, czy pracownik socjalny, czy wychowawca, czy ktoś właśnie z placówki opiekuńczo-wychowawczej podejmuje się takiej roli, bo zna na przykład swojego podopiecznego, który się usamodzielnia, jest mu łatwiej po prostu. I ten wychowanek akceptuje taką osobę. Więc nie mówimy o żadnych szkoleniach, nie ma tutaj problemu. Jeżeli jest to osoba z zewnątrz, tak, której nie znamy, która zgłosiła się do nas, bo chce taką rolę pełnić, proponujemy mu szkolenie na początek.
I ile trwa takie szkolenie?
I cóż na takim szkoleniu?
No właśnie.
To może być jedno spotkanie, to mogą być dwa spotkania, w zależności od potrzeby. Ale generalnie wprowadzamy go w cały kanon pracy, którą będzie musiał wykonać ze swoim podopiecznym. A więc co należy do jego obowiązków? Pytamy o wątpliwości, staramy się rozwiać te wątpliwości. Od tego są nasi specjalistki, żeby takiemu człowiekowi pomagać, bo on też może mieć rozmaite tutaj problemy, prawda? O różne rzeczy może zapytać. No i tak to się toczy. Nie podpisujemy umów, to też jest ważne. Wykonywanie takiego obowiązku nie wiąże się z podpisywaniem jakichś dwustronnych umów.
Pani Sylwio, wspomniała Pani o tym, że na takim szkoleniu osoba, która chce zostać tym opiekunem, dowie się o swoich obowiązkach. Co to za obowiązki? Za co jest właśnie? Jakie rzeczy przy takiej osobie należy wykonywać?
No przede wszystkim, tak jak powiedziałam, to może być zupełnie obca osoba, która zgłosiła się z zewnątrz. Jeśli nie wskazał jej sam wychowanek czy wychowanka, no to wówczas musi się zaprzyjaźnić z tą osobą, która się usamodzielnia, więc być może będzie konieczne spotkanie w kawiarni. Aranżujemy takie spotkanie, też tak bywa. Czasem jest tak, że sama para się dogaduje, czyli spotkajmy się tu, spotkajmy się tam, porozmawiajmy ze sobą, poznajmy się. Jakby tutaj własne oczekiwania też wychodzą przy takich spotkaniach, tak? Czy te charaktery do siebie pasują? Wie pani, to jest bardzo ważne. Wbrew pozorom właśnie to takie miękkie poznawanie się jest bardzo ważne, ale to mówię, to jest tylko w przypadku, jeśli się osoby nie znają, tak? Jeśli nie są wskazane, albo nie są właśnie wychowawcą, czy nauczycielem, czy kimś, kogo wcześniej już wychowanek znał, ten młody człowiek. I to się sprawdza, proszę państwa, to się sprawdza, bo czasem jest tak, nie, absolutnie przychodzi do nas młoda dziewczyna, czy właśnie młody chłopak mówi, nie, no z tego nic nie będzie absolutnie, bo gramy na zupełnie innych falach, tak? A czasem jest tak, super, świetny człowiek, świetna babka, świetny facet, tak, ja chcę, żeby on mnie wspierał, żeby był przy mnie, tak, w tym momencie, kiedy ja go potrzebuję. No i tu już wiemy, że to już będzie deal, absolutnie.
A proszę powiedzieć, jak długo trwa okres objęcia funkcji opiekuna? Bo jeżeli nie jest się z rodziny, czy też nie zna się tej osoby, jest się zupełnie osobą obcą, to wiadomo, że gdzieś tam indywidualnie, ale jak mniej więcej, tak. Jaki to jest mniej więcej czas?
Jest bardzo różnie, to się może odbywać natychmiast, błyskawicznie, a może być tak, że potrzeba jednak troszkę czasu. Tak, także tutaj nie określamy tego czasu, on jest bardzo, bardzo różny. Proszę pamiętać też o jednym. młodzi ludzie, którzy wychodzą z pieczy zastępczej, którzy wychodzą z instytucjonalnej pieczy zastępczej, ale bywa również, że z rodziny zastępczej czy z rodzinnego domu dziecka, to też są różne osobowości, różne charaktery. To są ludzie, którzy są młodzi. Energia ich rozpiera. Oni by bardzo szybko chcieli się usamodzielnić. Bardzo szybko chcieliby wejść w to dorosłe życie. Czasem trzeba ich troszeczkę hamować. Czasem te temperamenty też trzeba troszeczkę okiełznać. To nie jest łatwa funkcja, proszę Państwa. I nie będziemy tutaj lukrować. Absolutnie. To jest trudna funkcja. Wyobraźcie sobie Państwo, tak jakbyście mieli w domu młodego człowieka z burzą hormonów, który skończył na przykład 18 czy 19 lat. No, każdy z nas, może nie każdy, bo nie każdy jest rodzicem, ale rodzic na pewno wie, o czym mówię. Więc to nie jest prosta funkcja.
Nie jest prosta, ale można odnieść korzyści, pełniąc rolę.
Ale można odnieść olbrzymie korzyści. Tak, szczególnie jeżeli lubimy młodzież, jeżeli lubimy ten kontakt. Ja tak podpytywałam opiekunów usamodzielnienia, co oni czują, co im daje ta praca, ta funkcja. No więc przede wszystkim oprócz takiej wewnętrznej, takiej ludzkiej satysfakcji, to też jedna pani mi powiedziała, że ona odmłodniała przy swoim wychowanku. Uwaga, odmłodniała. No tak, bo kontakt z młodym człowiekiem sprawia, że też troszkę cofamy się też do tej naszej młodości i troszkę też chcemy być no tacy bardzo do przodu, nie?
Zajmujemy się wtedy też innymi sprawami.
No dokładnie, wchodzimy w te problemy młodych ludzi, tak? Czyli też jakby troszeczkę wracamy do tego stanu takiego, powiedziałabym, młodzieńczego też, nie? Te problemy zaczynają nas bardzo obchodzić. Przypominamy sobie te problemy. I teraz pani pytała mnie też o to, jaka jest rola, czym się zajmuje taki opiekun usamodzielnienia, oprócz tego, że się spotyka z młodym człowiekiem, że podpowiada mu rozmaite rozwiązania, że motywuje go też do działania, podpowiada te rozwiązania, doradza w życiowych kłopotach, nawet tak prozaicznych jak miłość, takie kontakty rówieśnicze, jakieś problemy rówieśnicze. Jest takim mentorem, tak, dla takiego młodego człowieka, ale też są takie rzeczy bardzo biurokratyczne, czyli na przykład opracowanie wspólnie ze swoim podopiecznym takiego indywidualnego programu usamodzielnienia, ocena realizacji tego planu, dokonywanie wspólnie z taką osobą zmian właśnie w tym planie. A nie bez kozery o nim mówię, bo ten plan uwzględnia także takie cele tego młodego człowieka, czyli jak on się będzie kształcić, w jakim kierunku pójdzie, jakie ma pasje, jakie ma zainteresowania, co chciałby w życiu robić, gdzie chciałby pracować, w jakim kierunku pójdzie. No to są takie naprawdę bardzo ważne sprawy, bo one potem nam to życie w jakiś sposób ustawiają, prawda? Mamy jakiś cel, to też jest ważne. Podpowiedź, w czym jesteś dobry. Słuchaj, a może czy na pewno jesteś pewien, że chcesz studiować na przykład na tym, a nie na innym kierunku? Tak? Czy to ci da satysfakcję w przyszłym życiu? No już nie mówiąc o kwestiach takich typowo związanych na przykład z radzeniem sobie w urzędach rozmaitych, bo przecież trzeba pamiętać, że ten człowiek wychodzi z pieczy zastępczej i on również występuje o pomoc na usamodzielnienie, o konkretne pieniążki na usamodzielnienie. To wszystko wiąże się z pomocą właśnie opiekuna usamodzielnienia.
Młody człowiek w urzędach może się trochę pogubić.
Pewno się pogubi. To już
i taka
wiemy.
Osoba jest potrzebna.
Oczywiście, że tak. Absolutnie. Pani Sylwio, absolutnie. Właśnie na tej ścieżce takiej biurokratycznej też opiekun usamodzielnienia jest kluczowy.
A proszę powiedzieć tak szczerze, dużo jest chętnych do tego, żeby zostać takim opiekunem?
Wie pani co, są chętni. To bardzo dużo chętnych osób pozyskujemy właśnie wśród specjalistów. I tutaj nie będę kryć, że znaczna część opiekunów usamodzielnienia to są właśnie ludzie związani z pieczą zastępczą, bądź też pracownicy socjalni, bądź też nauczyciele, wychowawcy, ludzie pracujący w szkołach, psycholodzy, ci, którzy z tymi ludźmi, z tymi młodymi ludźmi pracują na co dzień, którzy ich znają. Nie jest osób, które zgłaszają się ze mną, czy które są kompletnie obce dla młodego człowieka, tak? Zdecydowanie nie jest takich osób, aczkolwiek zdarzają się i tu, co jest bardzo istotne, sprawdzają się. Mamy doświadczenie, wiemy to z autopsji, że również takie osoby się sprawdzają w tej roli. I to jest bardzo cenne. I dlatego tak bardzo naciskamy, że nie tylko specjaliści, ale właśnie ludzie, którzy mają sporo czasu, takie chęci do pomagania, czują to i chcą się angażować. Tak? Nie chcą żyć tylko tym swoim takim hermetycznym życiem. Chcą też coś dać od siebie. Chcą być potrzebni, chcą się czuć potrzebni. Wie pani, czasem fantastyczne są też osoby w wieku emerytalnym. I to też chciałabym podkreślić. To nie jest tylko praca, to nie jest tylko pomaganie dla osób, gdzie tam ta różnica jest niewielka między młodym człowiekiem, a właśnie opiekunem usamodzielnienia. Często w takiej roli fantastyczni są seniorzy, bo oni też mają własne wnuki. Bardzo często mają własne wnuki, które też są w takim okresie 20 lat i więcej. Więc i mają bardzo dobry kontakt z wnukami. To warto zauważyć.
Ale są też starsze osoby samotne, które też potrzebują kontaktu.
Również,
i to jakby jest już obopólny.
Dokładnie. I tu już mamy, potrzebna jest i ta osoba młoda dla tego starszego człowieka, i senior dla tej młodej osoby, która być może nigdy nie zaznała opieki babci na przykład, bo pozbawiona rodziny biologicznej często traci też kontakt z dziadkami na przykład. Często tak bywa. I ona nie ma nawet, wie pani, doświadczenia bycia z seniorem. Ona nigdy nie była takim namacalnym wnuczkiem czy wnuczką, tak? To są bardzo fajne sytuacje i często jest tak, że wie pani, taka przyjaźń między tym wychowankiem, między tym młodym człowiekiem a opiekunem usamodzielnienia pozostaje na lata. To nie jest tylko tak, że ona jest w tym okresie, kiedy ten człowiek potrzebuje no, tego, tak jak powiedziałam, wsparcia w wejściu w dorosłość. Czasem bywa tak, że ona gdzieś jest jeszcze później.
No jest później już przywiązanie. Pani Sylwio, tak już na zakończenie. Tak. Gdzie szukać informacji, jakby ktoś chciał takim opiekunem zostać?
Jakby ktoś chciał i zwłaszcza jest z Trójmiasta, podkreślam z Trójmiasta, bo proszę pamiętać też, że chodzi o to, żeby był łatwy kontakt między tymi dwoma osobami, tak? Żeby to się nie wiązało z jakimś dojazdem, nie wiem, z Kościerzyny, czy gdzieś tam do młodego człowieka, który na przykład no jest na terenie Gdańska, tak? Także nam zależy na tym też, żeby to było jak najbliżej Gdańska, czyli powiedzmy gminy ościenne.
Gdzie szukać?
Wystarczy skontaktować się ze specjalistami zespołu usamodzielni Wydziału Pieczy Zastępczej MOPR-u. Telefon 58 342 31 72 w godzinach pracy ośrodka. Można do nas przyjechać też po prostu. Również w godzinach pracy ośrodka, 5 dni w tygodniu do dyspozycji są specjaliści non-stop na miejscu w pokoju 112, pierwsze piętro, ulica Konrada Leczkowa 1A. Gdańsk, Rzeszcz. Bardzo polecam, bo jesteśmy otwarci, poświęcamy tyle czasu, ile trzeba. Myślę, że już w lutym będzie takie otwarte szkolenie właśnie zrobione dla tych osób z zewnątrz. Myślę, że około 20, proszę śledzić, będzie na naszej stronie informacja, jeżeli ktoś chciałby podjechać, porozmawiać, zostać na takim szkoleniu. Ono trwa mniej więcej półtorej godziny. No i mieć tutaj już pewność, że to na pewno jest dla mnie. I na pewno chcę w to wejść, na pewno chcę w tym uczestniczyć i na pewno chcę mieć taką podopieczną bądź podopiecznego. No myślę, że naprawdę takie szkolenie powie, czy to jest to.
Czy ktoś się nadaje, czy nie. Miejski Ośrodek
tak
Pomocy
jest.
Rodzinie w Gdańsku zachęca wszystkich do objęcia funkcji opiekuna usamodzielnienia. A moim gościem była dzisiaj Sylwia Resel, rzeczniczka MOPR. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję Państwu i pozdrawiam.
Więcej na radiokaszebe.pl.
Radio Kaszebe. Jesteś we fajnie.